Drodzy braterstwo, w dniu dzisiejszym chciałbym podzielić się z wami tematem pod tytułem żywotność, czyli umiłowanie życia. Możemy jako werset główny przyjąć pierwszy do Tymoteusza 6:12, który mówi: uchwyć się życia wiecznego. Chociaż w dzisiejszym wykładzie na temat chwytania się życia wiecznego za dużo nie będzie, bo jest to pierwsza część tego tematu i będziemy głównie zastanawiali się nad życiem, czy też życiem wiecznym, a nie nad sposobami jego chwytania się, chociaż na ten temat też zostanie troszkę powiedziane. Więc żywotność, umiłowanie życia jest to jedna z niższych, pierwszorzędnych zalet, jedno z niższych, pierwszorzędnych uczuć, jakie zostało wszczepione człowiekowi przez Boga. Bóg, gdy stwarzał człowieka, wszczepił w niego różnego rodzaju zalety charakteru i uczucia, zdolności uczuciowe, tak to moglibyśmy nazwać, i wstawił także takie uczucie jak umiłowanie życia. Innymi słowy, pragnienie życia. Jest to pragnienie, by żyć, które posiada każdy normalny człowiek. Każdy przy zdrowych zmysłach chciałby żyć i to żyć wiecznie, w zdrowiu, szczęściu i pomyślności. Ci, którzy przesadzają z tą cechą, czyli ci, o których nadmiernie, w sposób niekontrolowany się ona rozrasta, chcieliby zachować swoje życie za wszelką cenę. Można powiedzieć, że cierpią na chorobliwy strach przed śmiercią, co nie jest pożądaną cechą charakteru. Z tego powodu wyższe pierwszorzędne zalety charakteru, wiara, nadzieja, samokontrola, cierpliwość, pobożność, miłość do bliźniego oraz miłość bezinteresowna powinny ograniczać nasze naturalne i właściwe pragnienie zachowania życia, tak by nie stało się ono łaską kontrolującą, której podporządkowywalibyśmy całe nasze postępowanie. Jeśli wyższe pierwszorzędne zalety charakteru odpowiednio trzymają w ryzach naszą miłość do życia, to rozwija się wtedy w nas drugorzędna zaleta charakteru, jaką jest samoofiara, czy też samoofiarowanie, czyli stałe poświęcenie i codzienne oddawanie Bogu wszystkiego, co ludzkie, innymi słowy, kładzenie życia w służbie. Dzisiaj zechcemy się właśnie zastanowić nad tym umiłowaniem życia, nad pragnieniem, by żyć, jakie człowiek posiada od zawsze, od stworzenia. Od początku człowiek chciał zawsze żyć wiecznie. Od niepamiętnych czasów, już tysiące lat temu, ludzie szukali eliksiru życia, substancji, której spożycie umożliwiałoby wieczne kontynuowanie istnienia, której spożycie zapewniałoby wieczną młodość i zdrowie. Spotkaliśmy się z takimi hasłami jak eliksir życia, znany także jako eliksir nieśmiertelności. Miał to być napój mający zatrzymywać proces starzenia się u osoby, która go wypiła. Miał dawać młodość i wieczne życie. Szukano go już w starożytności. W średniowieczu szukali go w Europie alchemicy, którzy właśnie chcieli znaleźć jakąś taką substancję, której spożycie dawałoby życie wieczne. W ludzkości przez całe tysiąclecia istniało takie pragnienie, takie przekonanie, że takowa substancja istnieje, ona gdzieś jest, rzecz w tym, żeby ją znaleźć. Innym przejawem tego pragnienia, by żyć wiecznie, jest na przykład motyw Świętego Graala, który to jest skarbem będącym ważnym motywem w literaturze arturiańskiej, czyli tej dotyczącej króla Artura Angielskiego. I różne tradycje opisują Świętego Graala jako kielich, naczynie lub kamień o cudownej mocy uzdrawiania, czasami zapewniający wieczną młodość lub pożywienie w nieskończonej obfitości. Jest jeszcze coś takiego, co nazywano fontanną młodości, czy też źródłem młodości. Mityczne miejsce, w którym znajduje się źródło magicznej wody, po wypiciu której człowiek staje się młody, oddalając datę swojej śmierci. Ta legenda powstała w czasach kolonizacji kontynentu amerykańskiego przez Europejczyków i spowodowała, że wielu ludzi wyruszało na poszukiwania fontanny. Podobna i znana legenda powstała mniej więcej w tym samym czasie, mówiła o El Dorado, czyli mieście ze złota. Te właśnie Dwa pragnienia zawsze towarzyszyły człowiekowi, czyli by żyć wiecznie, w młodości, dobrym zdrowiu i by mieć dużo złota, czyli żeby być zamożnym człowiekiem, bogatym człowiekiem. Tego człowiek zawsze pragnął i dlatego powstawały takie legendy i wielu ludzi wierzyło w takie rzeczy. O owym źródle młodości mamy nawet wspomniane w Mannie z trzeciego lotego, gdzie w drugim komentarzu możemy przeczytać takie słowa. Bóg napomina swe dzieci, byśmy zastosowali Jego nauki zarówno do swoich umysłów, jak i serc. Nic dziwnego, że chce On, byśmy poznawali Jego Słowo, bo przez Słowo Boże jesteśmy przygotowywani do życia wiecznego. Słowo Boże da życie nie tylko wybranym wieku Ewangelii, lecz także niewybranym wieku tysiąclecia. Ono jest źródłem wiecznego życia i nieustającej młodości. Ten, kto znajduje i pije wodę z tego źródła, znajduje to, czego pewien Hiszpan szukał na próżno. Źródła nieustającej młodości i życia. Tak, tym Hiszpanem zapewne był Don Pancho de León, który hiszpański szlachcic, który właśnie w tym czasie odkrywania i kolonizowania kontynentu amerykańskiego szukał tego źródła nieustającej młodości i życia, pragnąc podtrzymać swoje życie. W dzisiejszych czasach nikt już raczej nie wierzy w takie bajki o cudownych substancjach lub miejscach, które mogą zapewnić życie wieczne. Wiara religijna w życie wieczne po śmierci też słabnie wraz z ogólnym zeświadczeniem społeczeństwa i utratą wiary przez coraz większe rzesze ludzkości. Żyjemy w czasach, kiedy ludzie w coraz większym stopniu ograniczają się do tego, co jest tu i teraz. Chociaż pragnęliby żyć wiecznie, nie szukają życia wiecznego tam, gdzie można je znaleźć, to jest nie szukają go u Boga, który dał nam wszystkim życie i który jedynie tego życia wiecznego może udzielić. Czym jest więc życie i czym jest życie wieczne, możemy zapytać. Życie możemy zdefiniować jako świadome istnienie, możliwe dzięki połączeniu ciała z zasadą życia. Czyli tym, co to ciało ożywia, tym, co sprawia, że staje się ono żywe. Definicja ta pasuje do wszystkich istot żyjących, od zwierząt poprzez ludzi do istot duchowych, bowiem w przypadku ich wszystkich dana istota jest przynajmniej świadoma tego, że istnieje oddzielnie i odrębnie od innych. Dlatego też życie wieczne należałoby zdefiniować jako niekończące się świadome istnienie, czy też świadome istnienie bez końca. Przeciwieństwem życia jest śmierć. Gdy człowiek umiera, życie ustaje, człowiek przestaje istnieć. By dana istota mogła żyć, potrzebne są trzy rzeczy. Ciało, czy też organizm. Po drugie, zasada życia, czy też iskra życia. I po trzecie, połączenie, czy też zjednoczenie ciała i zasady życia, dzięki któremu powstaje istota obdarzona czuciem. Życie możemy powiedzieć, że jest dwóch rodzajów. Może być śmiertelne, może też być nieśmiertelne. Według powszechnego zrozumienia znaczenia tego słowa, śmiertelny to taki, który musi umrzeć. Tak uważają ludzie, no bo taki wniosek wypływa z obserwacji otoczenia. Widzimy, że wszystkie istoty żyjące, zarówno ludzie i zwierzęta, prędzej lub później umierają. I choć niektóre gatunki żółwia mogą żyć bardzo długo, nawet do 200 lat, to i tak ostatecznie umierają. Mówimy, że dzieje się tak z tego powodu, że są śmiertelne. Jednakże niekoniecznie musi tak być, że śmiertelny to taki, który musi koniecznie umrzeć. Według zamierzenia Boga śmiertelność ma być stanem, w którym śmierć jest nie koniecznością, ale możliwością. Może, ale niekoniecznie musi wystąpić. Na przykład człowiek został stworzony jako istota śmiertelna, ale celem Stwórcy wcale nie było to, by człowiek po przeżyciu pewnego czasu umierał. Nasz praojciec Adam mógłby żyć wiecznie, gdyby tylko był posłuszny woli Ojca. Ani człowiek, ani aniołowie nie zostali stworzeni jako istoty nieśmiertelne, bowiem wtedy nie mogliby umrzeć. Nieśmiertelność oznacza bycie odpornym na śmierć. Oznacza stan, w którym śmierć jest niemożliwa. Istota nieśmiertelna po prostu nie może umrzeć. Jak dobrze wiemy, ludzie nie są nieśmiertelni, bowiem cały czas umierają. Statystycznie, czyli średnio rzecz biorąc, każdego dnia około 150 tysięcy osób kończy swoje życie w skali świata. W skali naszego kraju około 1 tysiąca ludzi codziennie umiera. Podobnie aniołowie nie są nieśmiertelni, bo niepokutujący aniołowie mają ostatecznie umrzeć. Wyłącznie boska natura ma atrybut nieśmiertelności, czyli tylko istoty w boskiej naturze są nieśmiertelne. Posiadają życie same w sobie, jak mówi o tym Ewangelia Jana, 5 rozdział, werset 26. Odczytajmy Ewangelię Jana 5:26, gdzie czytamy następujące słowa, mówi nasz Pan. Jak bowiem Ojciec ma życie sam w sobie, tak dał i Synowi, aby miał życie w samym sobie. Istota nieśmiertelna ma życie samo w sobie, czyli nie jest zależna od niczego w swojej egzystencji i nie może tego życia utracić, jest istotą nieśmiertelną. I takimi istotami nieśmiertelnymi są tylko istoty w boskiej naturze. Aniołowie są tylko nieskazitelni, co oznacza, że ich ciała się nie psują i nie niszczeją z upływem czasu, tak jak ma to miejsce w przypadku człowieka. Istoty w boskiej naturze są zarówno nieśmiertelne, jak i nieskazitelne. Nie tylko, że ich ciała nie niszczeją, ale również nie mogą umrzeć. Aniołowie zaś są tylko nieskazitelni, a nie nieśmiertelni. Nie tylko mogą teoretycznie umrzeć, czyli przestać istnieć, ale Biblia uczy, iż szatan i niepokutujący aniołowie naprawdę umrą i zostaną odcięci od życia. Czytamy o tym chociażby w Ewangelii Mateusza, rozdział 25, werset 45. W Ewangelii Mateusza 25:41 przeczytamy takie słowa. Mateusza 25:41. Potem powie do tych, którzy będą po lewej stronie: idźcie ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny przygotowany dla diabła i jego aniołów. Ogień wieczny, symbolem wiecznego zniszczenia, któremu będzie podlegał i sam diabeł, i jego aniołowie, a także ci z ludzkości, o których jest tutaj mowa, którzy w wieku tysiąclecia staną się tymi kozłami tego wieku, czyli nie okażą się być w pełni godni otrzymania życia wiecznego. Możemy jeszcze zobaczyć do listu apostoła Pawła do Żydów, 2 rozdział, werset 14. Żydów 2:14. Mówi nam następujące słowa. Ponieważ zaś dzieci są uczestnikami ciała i krwi, i on także stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. Diabeł ma zostać zniszczony, mówi nam tutaj Biblia, poprzez naszego Pana, co dowodzi, że upadli aniołowie nie są nieśmiertelni, bo ostatecznie mają ulec zniszczeniu. Szatan jest przecież takim naczelnym, upadłym aniołem. Więc możemy powiedzieć po raz kolejny, że przymiot nieśmiertelności należy wyłącznie do Boga i przez Niego został zaoferowany Chrystusowi oraz maluczkiemu statku jako nagroda za ich wierność do śmierci. Nikomu więcej nieśmiertelność nie została zaoferowana. Bóg jest źródłem życia wiecznego. Chociaż szatan udzielił życia pewnym stworzeniom, o czym wiemy z tego, że użył egipskich czarowników do tego, by zamienić laski w węże oraz by stworzyć tak wiele drobnoustrojów, by woda nabrała koloru czerwonego i była jak krew, jako wykonawca kary śmierci nad ludzkością, szatan może być również odpowiedzialny za stworzenie zarazków chorobowych. Jednakże nie może udzielić niczemu ani nikomu życia wiecznego. Dokonać tego może tylko Bóg. Niektórzy już je od Niego otrzymali, klasa nauczkiego ostatka, klasa wielkiej kompanii, a inni, którzy będą się nadawać do życia wiecznego, otrzymają je w tysiącleciu. Poczytamy sobie w związku z tym kilka wersetów. Rzymian 2:7 na początek. Tym, którzy przez wytrwanie w dobrym uczynku szukają chwały, czci i nieśmiertelności, odda życie wieczne. Rzymian 6:23. Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć, ale darem łaski Boga jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. Tytusa 1:2 możemy sobie jeszcze odczytać. Tytusa 1:2. W nadziei życia wiecznego, które obiecał przed dawnymi wiekami ten, który nie kłamie, Bóg. Tak? Od wersetu pierwszego, jakśmy czytali, to mamy Paweł, sługa Boga i apostoł Jezusa Chrystusa według wiary wybranych Bożych i poznania prawdy, która jest zgodna z pobożnością. W nadziei życia wiecznego. Taką nadzieją żył apostoł Paweł. I to nadzieja w jego przypadku się urzeczywistniła. Uważamy, że dostąpił już apostoł Paweł pierwszego zmartwychwstania i tym życiem wiecznym, i to na dodatek na najwyższym poziomie bytu, może się cieszyć, będąc wraz z Panem. I ostatni werset w tej części to jest 1 Jana 2:25. Pierwszy list apostoła Jana, drugi rozdział, 25 werset. A to jest obietnica, którą On nam dał, życie wieczne. Bo Bóg jest dawcą życia wiecznego, więc taką obietnicę może dać. I tylko On taką obietnicę może dać, tylko On taką obietnicę może wypełnić. Tym, którzy oczywiście spełnią warunki, bo to będzie powiedziane w dalszej części tego wykładu, a jeszcze więcej w drugiej części będzie o tym, że życie wieczne można otrzymać tylko po spełnieniu warunków, na jakich jest oferowane. Pamiętajmy o tym, że chociaż życie wieczne otrzymujemy poprzez Syna Bożego Jezusa Chrystusa, to źródłem i wyłącznym dawcą jest nasz Bóg Stwórca. Jest On nie tylko tym, który je zaplanował, lecz pochodzi ono od Niego i On go udziela. To Bóg zapewnił substancje tworzące nasze ciało, udzielił daru życia i tak zaplanował nasz świat, by życie nasze mogło być życiem wiecznym. To Bóg zarządził, by Jezus był Jego przedstawicielem w udzielaniu życia w Edenie i to Bóg dał Jezusa, by był okupem za człowieka i mógł ponownie udzielić życia w restytucji. Jezus był boskim narzędziem, czy też przedstawicielem w udzielaniu życia w Edenie, a w odkupieniu ludzkości jest boskim przedstawicielem zdobywającym prawo do ponownego udzielenia życia ludzkości. To, że ludzkość może uzyskać życie wieczne, jest zasługą Jezusa, dlatego mówimy czasami o zasłudze okupu, czyli o tym, na co zasłużył Jezus poprzez złożenie okupu. Odczytajmy teraz 1 Piotra, 1 rozdział od 18 do 20. 1 Piotra, 1 rozdział 18 do 20. Jako jeden z bardzo wielu wersetów, których oczywiście wszystkich nie będziemy odczytywać, mówiących o odkupieniu w Chrystusie. Więc 1 Piotra 1 od 18 do 20. Wiedząc, że nie tym, co zniszczalne, srebrem lub złotem zostaliśmy wykupieni z waszego marnego postępowania przekazanego przez ojców, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego, przeznaczonego do tego przed założeniem świata, a objawionego w czasach ostatecznych ze względu na was. Objawienie 5:9. i śpiewali pieśń nową. Godzien jesteś wziąć księgę i otworzyć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś nas dla Boga przez swoją krew z każdego plemienia, języka, ludu i narodu. Odkupienie w Jezusie Chrystusie. Nasz Pan, zdobywszy prawo do życia, czy też zasłużywszy sobie na nie, to jest Jego zasługa, Jezus został boskim przedstawicielem, udzielającym Go wybrańcom wieku Ewangelii, a następnie wieku tysiąclecia niewybranym z ludzkości poprzez ich nauczanie, usprawiedliwienie, uświęcenie oraz wybawienie. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na słowa naszego Pana z 5 rozdziału Ewangelii Jana, gdzie czytamy w rozdziale 5 Ewangelii Jana wersety 24 i 25 na początek. I Ewangelia Jana, 5 rozdział 24 i 25. Zaprawdę powiadam wam, kto słucha mego słowa i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie będzie potępiony, ale przeszedł ze śmierci do życia. Zaprawdę powiadam wam, nadchodzi godzina i teraz jest, gdy umarli usłyszą głos Syna Bożego, ci, którzy usłyszą, będą żyć. Wersety mówiące o tych, którzy uzyskują życie wieczne w wieku Ewangelii, o malutkim statku i wielkiej kompanii, to oni są tymi, którzy usłyszeli słowa, uwierzyli i byli posłuszni i dzięki temu przechodzą z śmierci do żywota. Ta godzina już nadeszła, jak nasz Pan mówił, bo ona nadeszła wraz z Jego przyjściem i rozpoczęciem Jego misji. A kilka wersetów dalej, w 5 rozdziale, wersety 28 i 29, nasz Pan mówi tak. Nie dziwcie się temu, bo nadchodzi godzina, w której wszyscy, którzy są w grobach, usłyszą Jego głos i ci, którzy dobrze czynili, wyjdą na zmartwychwstanie do życia, ale ci, którzy źle czynili, na zmartwychwstanie sądu. Tu nasz Pan mówi o tych, którzy uzyskują życie w wieku tysiąclecia. Mówi o tym, że tej godziny jeszcze nie ma, no bo ona, gdy powiadał te słowa, należała do przyszłości. Możemy powiedzieć, nawet dzisiaj wciąż jeszcze należy do przyszłości, bo ludzie w grobach jeszcze nie słyszą głosu naszego Pana i ludzie nie powstają z grobu. Proces restytucji jeszcze się nie rozpoczął. A jak się rozpocznie, to ci, którzy dobrze czynili, tutaj pozostałe klasy wyborcze, które nazywamy godnymi, tych z czasów przed naszym Panem nazywamy starożytnymi godnymi, tymi, którzy dobrze czynili, chodzili na miarę swoich możliwości z Bogiem, a nie byli spodzeni z ducha, w czasach nam nowożytnych, w czasach wieku Ewangelii nazywamy młodocianymi godnymi, oni będą tymi, którzy będą powstawać do życia, a ci, którzy czynili źle, ogół ludzkości, tak, czynili źle w ten sposób, że nie zabiegali o to, by chodzić z Bogiem, by poświęcić się w tym życiu Bogiem, przez to nie mogli sobie zapewnić udziału w zmartwychwstaniu sprawiedliwych, tylko będą wstawiać na zmartwychwstanie sądu, by przejść sąd mający stwierdzić, czy są godni życia wiecznego w wieku tysiąclecia. I w tym kontekście mam jeszcze jeden werset. Rzymian, 6 rozdział, werset 23, który brzmi tak. Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć, ale darem łaski Boga jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. W przypadku pokutujących upadłych aniołów nasz Pan również będzie boskim przedstawicielem udzielającym życia. Jest o tym mowa w liście do Rzymian, 14 rozdział, werset 9. Rzymian, 14 rozdział, werset 9, który mówi, gdyż po to Chrystus umarł, powstał i ożył, aby panować i nad umarłymi, i nad żywymi. Umarli to ludzkość. I Chrystus właśnie po to umarł i po to powstał, by zapanować nad umarłą ludzkością, skazaną na śmierć, a także nad żywymi, czyli nad upadłymi aniołami, bo nad tymi nadwiernymi aniołami nasz Pan panował już przed swoim przyjściem na ziemi, panował już jako Logos nad tymi aniołami, którzy pozostali w niebie przy Bogu, a dzięki swojemu okupowi ma także zapanować nad pokutującymi, upadłymi aniołami, którzy nazwani są tutaj żywymi, gdyż w przeciwieństwie do człowieka upadli aniołowie, ci aniołowie, którzy upadli, nigdy nie zostali skazani na karę śmierci, więc to swoje życie zachowali. Dlatego mamy powiedziane, że tutaj w tym wersecie, żeby nad żywymi i nad umarłymi panować. Więc podsumowując tę część, możemy powiedzieć, że osiągnięcie życia wiecznego przez wybranych i niewybranych z ludzkości oraz przez pokutujących upadłych aniołów jest możliwe dzięki dobroci zarówno Boga oraz Jezusa, bowiem każdy z nich ma w tym udział. Osiąganie czy też zdobywanie życia wiecznego jest długim procesem, rozciągniętym w czasie. Na początku jest ono oferowane stworzeniom Bożym na próbę, warunkowo. Na stałe, czyli na zawsze, stworzenia Boże otrzymują życie wieczne dopiero po odpowiednim przejściu próby, czyli po udowodnieniu, że są godne życia wiecznego, po wykazaniu, że na nie zasługują. Życie wieczne staje się ich udziałem dopiero po tym, jak dowiodą, iż zasady boskiego prawa są trwale, niezmiennie wypisane w ich charakterach. Gdy stają się one ich nierozłączną częścią, wtedy Bóg ma gwarancję tego, że Jego prawo zawsze będzie przestrzegane przez Jego wiecznie żyjące stworzenia. W taki sposób na próbę życie wieczne miał zaoferowane nawet sam Logos przy swoim stworzeniu. Stało się ono Jego na stałe, gdy dowiódł swej wierności. Podobnie z innymi istotami duchowymi. Wiemy, że w pierwszym świecie, czyli w tym świecie, jaki istniał przed potopem, aniołowie przechodzili próby w związku z opieką nad rodziną ludzką, która została im powierzona. Podczas tych prób część z nich upadła, a część dowiodła swojej wierności. Czytamy o tych sprawach w liście apostoła Judy, w rozdziale pierwszym, wersecie szóstym. Judy 1,6 mówi nam tak. Także aniołów, którzy nie zachowali swego pierwotnego stanu, lecz opuścili własne mieszkanie, zatrzymał w wiecznych pętach w ciemnicy na sąd wielkiego dnia. Tych aniołów, którzy nie zachowali swego pierwotnego stanu, lecz materializowali się i żyli tutaj pośród ludzi, brali sobie córki ludzkie za żony, mieli potomstwo wraz z nimi, tych olbrzymów, którzy dobitnie przyłożyli się do powiększenia niegodziwości na ziemi. Znamy to, bo czytaliśmy wszyscy przecież pierwszą Księgę Mojżeszową, która opisuje te wydarzenia. Są oni zachowani w wiecznych pętach na dzień wielkiego sądu. Więc tu mamy dowód na to, że także aniołów, którzy nie zachowali swego pierwotnego stanu. Ci, którzy tego nie zachowali, to upadli, a część, która zachowała swój pierwotny stan, bo wiemy, że przecież Bóg nie pozostał sam. Z innych opisów Biblii wiemy, że byli przy nim aniołowie, jak nasz Pan był na ziemi, byli aniołowie, którzy mu usługiwali, więc część aniołów musiała pomyślnie przejść tą próbę i przez to dowiodła swojej wierności. Z słów naszego Pana, zapisanych w Ewangelii Łukasza, zdaje się wynikać, że próby istot duchowych odbyły się przed rozpoczęciem wieku Ewangelii, czyli przed pierwszym przyjściem naszego Pana, a w chwili, gdy nasz Pan wypowiadał niniejsze słowa, to wierni aniołowie mieli już życie wieczne przyznane na stałe. Te słowa naszego Pana, do których się odwołuje, są zapisane w Ewangelii Łukasza, rozdziale 20, wersetach 35 i 36. Lecz ci, którzy są uznani za godnych dostąpienia tamtego świata i powstania z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić, Nie mogą bowiem więcej umrzeć, bo są równi aniołom i będą dziećmi zmartwychwstania, są dziećmi bożymi. Jest tutaj powiedziane o ludzkości po przejściu procesu restytucji. Nie będzie ona mogła umrzeć, bo otrzyma życie wieczne. Udowodni swoją wierność Bogu i będzie cieszyła się życiem wiecznym, podobnie jak aniołowie, z którego tu wynika, że już tym życiem wiecznym się cieszą, więc można mniemać, że ich próby odbyły się wcześniej i ci, którzy zachowali wierność, to mają to życie wieczne przyznane na stałe. Życie wieczne jest udzielane przez Boga poprzez Chrystusa w ramach procesu stwarzania. Bóg udziela na próbę życia wiecznego wszystkim moralnie wolnym istotom, zarówno aniołom, jak i człowiekowi, czyli obdarza ich zdolnością do życia wiecznego jako darem udzielanym warunkowo, uzależnionym od przestrzegania przez nie prawa, pod którym zostały umieszczone. Aniołowie znaleźli się pod prawem miłości obowiązkowej i bezinteresownej. Zostali poinformowani, że tak długo, jak będą go przestrzegać, będą się cieszyć życiem wiecznym. Jeśli je naruszą, to ostatecznie stracą życie. Nasi prarodzice Adam i Ewa dostali życie wieczne na próbę pod prawem miłości obowiązkowej, czyli innymi słowy, mieli przestrzegać zasad sprawiedliwości, pobożności i miłości do bliźniego. Jeśli by tego prawa przestrzegali, mogliby żyć wiecznie. W przypadku naruszenia sprawiedliwości, która wymagała od nich posłuszeństwa względem Boga, mieli stracić to prawo, jak zresztą też się stało. Znamy historię upadku człowieka w Edenie. Naruszyli pobożność, która miała się wyrażać posłuszeństwem wobec zasad Słowa Bożego. Bo skoro pobożność oznacza miłowanie Boga z całego serca, mocy, duszy i siły, czyli miłością najwyższą, to jest rzeczą oczywistą, że ktoś, kto tak miłuje Boga, będzie przestrzegał wszystkich Jego nakazów. Bo miłość do Boga wyraża się posłuszeństwem Jego zasadom. Kto nie stara się przestrzegać zasad, które podaje Bóg, nie może mówić o tym, że miłuje Boga. Nie można go uznać za człowieka pobożnego. I tutaj właśnie nasi prarodzice okazali swoje braki w pobożności, bo naruszyli nakaz Słowa Bożego. Podczas wieku Ewangelii Bóg, składając ducha poświęcających się, dawał im na próbę prawo do duchowego życia. A gdy dowiedli swej wierności w próbach, w zmartwychwstaniu otrzymali nie tylko to prawo na stałe, ale również dostali nowe duchowe ciała, gdyż w ich przypadku dodatkowo zachodziła zmiana natury z ludzkiej na duchową. Podczas wieku tysiąclecia ludzkość będzie stopniowo otrzymywać prawa życiowe w miarę jak będzie okazywać posłuszeństwo. A przy jego końcu ludzie otrzymają pełnię praw życiowych oraz na próbę otrzymają prawo do życia wiecznego, które stanie się ich własnością na stałe, jeśli okażą posłuszeństwo pośród prób małego okresu. Ci, którzy okażą się niewierni w tych próbach, utracą swoje próbne prawo do życia wiecznego, od którego zostaną odcięci. Mówi o tym Mateusza 25:46, o tamto aionian kolasim w oryginale, wieczne odcięcie, w domyśle od życia wiecznego, w kontraście do wiernych, którzy pójdą do życia wiecznego. Możemy zerknąć do tego wersetu. Ewangelia Mateusza 25:46. I pójdą ci, tutaj mamy w UBG męki wieczne, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. A to, co zostało przetłumaczone jako męki wieczne, inne przykłady, na przykład Diaglot profesora Wilsona tłumaczy na wieczne odcięcie. To, co w oryginale mamy jako aionian kolasin. Widać zatem, że próbne prawo do życia wiecznego na różnych poziomach bytu jest udzielane jako dar Boży, a stałe prawo do życia wiecznego otrzymują tylko ci, którzy spełniają warunki, na mocy których jest ono proponowane. Możemy powiedzieć, że jest fizycznie możliwe, by Bóg przedłużył życie wieczne w grzesznych istotach, co widać po tym, że Adam i Ewa po swoim zgrzeszeniu żyliby wiecznie, gdyby Bóg pozwolił im w dalszym ciągu spożywać owoce z podtrzymujących życie drzew w Edenie. Mówi o tym pierwsza księga Mojżeszowa, trzeci rozdział, wersety od 22 do 24. Trzecia księga Mojżeszowa, wersety od 22 do 24. Wtedy Pan Bóg powiedział: oto człowiek stał się jak jeden z nas, znający dobro i zło. Wygnajmy go więc, aby nie wyciągnął swej ręki i nie wziął z drzewa życia, by jeść i żyć na wieki. Pan Bóg wydalił go więc z ogrodu Eden, aby uprawiał ziemię, z której został wzięty. Tak wygnał człowieka i postawił na wschód od ogrodu Eden cherubinów i płomienisty miecz obracający się we wszystkie strony, aby strzegł drogi do drzewa życia. Podobną rzecz widzimy też w przypadku upadłych aniołów. Pomimo tego, że ich charaktery uległy degradacji, ich władze umysłowe nie uległy pogorszeniu. Tak samo władze fizyczne nie uległy pogorszeniu. A ich śmierć nie nadejdzie na skutek umierania ciała, jak dzieje się to w przypadku człowieka, lecz będzie wymagała specjalnej interwencji Boga, który zniszczy ich, używając do tego celu Chrystusa. Więc jest fizycznie możliwe, by istoty grzeszne, by istoty niedoskonałe żyły wieczne. Jednakże wieczne przedłużanie życia w istotach niegodziwych jest niedopuszczalne z powodów moralnych, którymi kieruje się Bóg. W moralnym porządku Bożego świata panować musi prawo życia i śmierci, które mówi: życie dla posłusznych, a śmierć dla nieposłusznych. Podobnie Bóg nie mógłby udzielić życia wiecznego pośród niedoskonałych warunków, w których nie panowałaby niczym niezmącona radość i szczęście. Dlatego też wszyscy, którzy otrzymują prawo do życia wiecznego na stałe, mają również zapewnione prawa życiowe, czyli to, co się słusznie należy doskonałym istotom mającym stałe prawo do życia wiecznego. Będą mogli się nim cieszyć, posiadając doskonałe władze umysłowe oraz doskonałe środowisko dla swojego życia, stosowne do swojego poziomu bytu. Prawa życiowe dla klasy chrystytucyjnej będą obejmować doskonałe ciała, życie na doskonałej planecie Ziemi, doskonały klimat, zdrowie, pokarm, napoje, miejsce do życia, panowanie nad Ziemią i prawami natury, towarzystwo czy kontakty towarzyskie i tym podobne rzeczy. Nie inaczej będzie też na każdym innym poziomie istnienia. Wszyscy będą mieli zapewnione doskonałe warunki do życia jako należne im prawo. I nie będzie to leżenie na kanapie i nic nie robienie, czy też obijanie się dookoła tronu Bożego i granie na złotych harfach, jak niektórzy artyści przedstawiali to na swoich obrazach. Nasz Stwórca jest zbyt mądry, potężny, sprawiedliwy i miłujący, by pozwolić na taką wieczność dla swoich stworzeń. Gdyby nie zapewnił im warunków niezbędnych do życia w pełni szczęścia i zadowolenia, w pewnym sensie poddawałby ich torturom, czy też mękom, choć byłyby to w miarę łagodne tortury czy męki. Ale tak nie będzie. Boski charakter na to nie pozwoli. Życiem wiecznym na każdym poziomie będzie można cieszyć się pośród doskonałej radości. Odczytajmy kilka wersetów, które o tym mówią. Psalm 16, 11. Psalm 16, 11 mówi nam: dasz mi poznać drogę życia, pełnię radości przed Twoim obliczem, rozkosze po Twojej prawicy na wieki. Mowa o tych, którzy na stałe otrzymają prawo do życia wiecznego. Towarzyszyć będzie im także pełnia radości, rozkosze, czyli te prawa życiowe zostaną ich zrealizowane, będą honorowane przez Boga, tak by w pełni szczęśliwości mogli żyć. Następnie zajrzymy też do 12 rozdziału Księgi Izajasza. Izajasza, 12 rozdział, mówi nam tak. W tym dniu powiesz: wysławiać Cię będę, Panie, bo choć gniewałeś się na mnie, odwróciłeś swój gniew i pocieszyłeś mnie. Oto Bóg jest moim zbawieniem. Zaufam i nie będę się lękał. Gdyż Jahwe Bóg jest mocą moją i moją pieśnią, i On się stał moim zbawieniem. Z radością więc będziecie czerpać wodę ze zdroju zbawienia. W tym dniu powiecie: wysławiajcie Pana, wzywajcie Jego imienia, rozgłaszajcie pośród ludów Jego dzieła, przypominajcie, że Jego imię jest wywyższone. Śpiewajcie Panu, gdyż uczynił wielkie rzeczy, niech będzie o tym wiadomo w całej ziemi. Wykrzykuj i śpiewaj, mieszkanko Syjonu, wielki bowiem jest pośród ciebie, święty Izraela. Takie zbawienie przygotowuje Bóg. I ostatnio jeszcze werset, na który chciałbym zwrócić uwagę. Mateusza, 25 rozdział, 21 werset. Mateusza, 25 rozdział i 21 werset. I powiedział mu jego Pan: dobrze, sługo dobry i wierny, w niewielu rzeczach byłeś wierny, nad wieloma cię ustanowię, wejdź do radości swego Pana. Ci, którzy byli wierni Panu, zostaną nagrodzeni wejściem do radości Pana swego, czyli będą mieli zapewnione doskonałe warunki do życia, pełnię praw życiowych w przyszłym świecie, więc będą mogli cieszyć się nie tylko życiem wiecznym, ale życiem wiecznym w rajskich, doskonałych warunkach, które będą dawały im pełnię radości. Takie było zamierzenie Boga dla rodzaju ludzkiego, takie było zamierzenie Boga dla człowieka, by człowiek mógł żyć wiecznie w szczęśliwości, nie tak jak żyje obecnie, w świecie, w którym panuje zło i niesprawiedliwość, w świecie, w którym wielu ludzi cierpi, żyje w niedostatku, znajduje się w tragicznych okolicznościach, w świecie, w którym śmierć wykasza regularnie wielkie połacie ludzkości, przyprawiając miliony ich bliskich o łzy, wpędzając ich w rozpacz. Nie w takim świecie miał żyć człowiek. To, że żyjemy w takim świecie, jest wynikiem tego, że człowiek okazał się być nieposłuszny Bogu, że człowiek nie poszedł drogą, którą Bóg zamierzył dla niego. Nie poszedł dlatego, że Bóg obdarzył go wolną wolą, więc człowiek mógł dokonać wyboru i dokonał złego wyboru. Dlatego teraz przechodzi doświadczenie ze złem, by wyciągnąć z tego wnioski na przyszłość, by, tak jak mówi psalmista, naucz, w modlitwie zapisanej w psalmie 91, naucz nas obliczać dni naszych, abyśmy posiedli serce mądre. Odpowiednio obliczać, czyli oceniać, analizować nasze dni, tutaj życia pod panowaniem grzechu i zła, po to, by w przyszłości wyciągnąć z tego wnioski i już nigdy nie chcieć wkroczyć na drogę zła, którą człowiek posmakował przez doświadczenie i miał okazję sam poznać, do czego pójście tą drogą prowadzi. Zamierzeniem człowieka, zamierzeniem Boga dla człowieka było życie wieczne. Dlatego Bóg, stwarzając człowieka, wszczepił mu takie uczucie, jakim jest pragnienie życia, które możemy nazwać żywotnością, czy też umiłowaniem życia. Więc tak jak mówi ten werset, który zacytowałem jako główny werset, pierwszy do Tymoteusza 6:12, uchwyć się żywota wiecznego, bo ono dla ciebie zostało stworzone. Wystarczy tylko spełnić warunki, na jakich można je otrzymać. A o tych warunkach więcej będzie w drugiej części tego wykładu. A w tej chwili dziękuję wszystkim za wysłuchanie i życzę błogosławieństw z tych rozważań nad Słowem Bożym, nad życiem wiecznym.